ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
18:02 łączymy się z naszym warszawskim studiem.
Tam Kazimiera Szczuka i jej gość. Witamy i słuchamy.
Witam serdecznie. Moim gościem jest Piotr Müller, rzecznik rządu.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od takiej sprawy jak komisja. Komisja do zbadania spraw afery podsłuchowej w 2014 roku. Czy ta komisja ma być weryfikacyjna, czy ma być śledcza, czy żadna, czy żadnej komisji
Pani redaktor, będzie? Żadnej decyzji nie ma w tej chwili. Pamiętajmy o tym, że w 2014 roku, bo warto o tym powiedzieć, wszystkie narzędzia, żeby wyjaśnić te działania, miał rząd Platformy Obywatelskiej, więc dzisiaj Donald Tusk, który mówi o tym, żeby taką komisję powoływać, no spóźnia się co najmniej o kilka dobrych lat, a w międzyczasie zapomina, że były wyroki.
Ale w 2014 roku Prawo i Sprawiedliwość chciało tej komisji.
Oczywiście. Mhm. Oczywiście chcieliśmy wtedy wyjaśnienia tych działań, które wynikają z podsłuchów, w sensie wynikają z treści podsłuchów. Natomiast w międzyczasie, teraz gdy już w ostatnich kilku latach też zapadły wyroki prawomocne wobec osób, które stały za podsłuchami.
Tak, ale Solidarna Polska, ziobryści chcą tej komisji. Oni dzisiaj, to znaczy przedstawiciele, koalicjanci, waszych koalicjantów mówią, że tak, że komisja śledcza powinna być.
Tylko zależy o jakiej komisji mówimy, bo jak rozumiem i my też chcielibyśmy pewnie wyjaśnienia, tylko zależy w jakiej formie prawnej działań, które były podejmowane przez rząd Donalda Tuska, czy Waldemara Pawlaka, czy ministra Piechocińskiego w sprawie umów gazowych z Rosją.
Tak, ale tutaj chodzi o wątki szpiegowskie, to znaczy nie właśnie treść tych podsłuchów, tylko to, kto je zakładał i po co. I te wątki szpiegowskie powinny być zbadane, ponieważ obywatele nie wiedzą, jak było. Na pewno oczywiście treść, wtedy niewygodna dla rządzących, treść tych rozmów dla rządzących, no ale dzisiaj dosyć podobnie z tą aferą mailową. Treść jest niewygodna dla rządzących, czyli dla PiS-u, natomiast państwo powtarzacie, obóz władzy, że maile, tak zwane Dworczyka, czyli te ze zhakowanej skrzynki premiera Morawieckiego są robotą służb.
Znaczy to jest udowodnione, że to są włamania ze strony służb powiązanych z Rosją.
I no
to
jasne, mówią ale co
i nasze służby i zagraniczne.
No
a co do 2014 roku, to oczywiście ja się zgadzam z tym, że ten wątek trzeba badać i ten wątek badała prokuratura. I też miała okazję badać służby w czasie, gdy Donald Tusk był premierem i Ewa Kopacz była premierem. I wtedy nie znaleziono
tych wątków. Ale teraz są nowe zeznania. I ludzie się chcą dowiedzieć tego, jak sytuacja wygląda i czy nasze bezpieczeństwo, również energetyczne bezpieczeństwo, no bo o to chodzi właśnie, czy te obce służby nie działały na szkodę naszego bezpieczeństwa energetycznego w 2014 roku.
Niestety za czasów Donalda Tuska to nie obce służby musiały działać, żeby podpisywać korzystne umowy z Rosją, tylko Donald Tusk takie umowy podpisywał i taką politykę prowadził, więc nie trzeba tam służb rosyjskich było. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że jeżeli chodzi o kwestie związane z badaniem tego okresu, no to wtedy właśnie służby, które nadzorował Donald Tusk, mogły przecież tę sprawę wyjaśnić.
Jasne, ale akurat tak się składa, że nasze uzależnienie od rosyjskiego węgla wzrosło pod rządami PiS-u i to niemal trzykrotnie.
Ale pani redaktor, czy pani czuje różnicę uzależnienia od węgla, który jest kupowany przez odbiorców prywatnych?
Import węgla z Rosji wzrósł w Polsce trzykrotnie pod rządami PiS-u.
Ale pani czuje różnicę pomiędzy tym, jak kupuje to sektor prywatny, a tym, jeżeli państwo podpisuje wieloletnie kontrakty gazowe, czy umarza Gazpromowi miliard?
Ale to są winy Tuska. Ja się pytam powiedzieć. Wyjaśnijmy, tak?
Ale co wyjaśnijmy?
Wszystko.
No to proszę bardzo,
musi być jakieś stabilne źródło informacji, to znaczy ludzie chcą się dowiedzieć, powinni się dowiedzieć, zarówno jeśli chodzi o maile Dworczyka tak zwane, czyli obecną aferę. Wyciekają maile ze skrzynki premiera Morawieckiego.
Pani redaktor, tylko
założyli
jak rozumiem,
te podsłuchy Rosjanie. Co polskie służby specjalne zrobiły do tej pory w tej sprawie?
Ale w sprawie której? Bo już się pogubiłem, pani redaktor.
Obecnej, mailowej,
poufna
rozmowa.
Przede wszystkim znaleziono, w sensie służby i nie tylko polskie, ale również nasi międzynarodowi partnerzy stwierdzili, to jest potwierdzona informacja, że za tym stały służby rosyjskie.
I tak? Co z tego wynika
Panie
dla redaktor, nas?
Między innymi to, że trzeba było teraz zabezpieczyć lepiej skrzynki dotyczące, które funkcjonują w Polsce. Ale pani chciała poruszyć jeszcze temat gazowy.
Musimy,
momencik.
Ale to jest bardzo ważne, pani redaktor. Proszę bardzo, ale
temat
ja muszę,
gazowy. Tak. Jeżeli pani mówi o tematach energetycznych, pani powiedziała, że obywatele chcą się dowiedzieć czegoś o energetyce. No to proszę bardzo.
Nie czegoś o energetyce, tylko jakie związki miała z tym ta dawna afera, że po przejęciu władzy przez PiS nasz import węgla z Rosji wzrósł trzykrotnie. Ale wie pan co, ja muszę... Dobrze, niech pan skończy jednym zdaniem, dobrze?
Jedno zdanie. Przede wszystkim Donald Tusk chciał podpisania kontraktu długoterminowego z Rosją. Nie chciał gazociągu Baltic Pipe, który w tej chwili jest wybudowany, bo PiS tego dokonał. I to jest ta zasadnicza różnica. I to Donald Tusk jest Władimirem Putinem na molo w Sopocie obciskiwał i jeździ do Moskwy,
W związku z tym
to jest bardzo ważna rzecz.
Ja wiem, ale nie da się do tego przekonać ludzi, bo to jest wina Tuska, to było bardzo
ale
dawno temu, a my jesteśmy dziś.
No dawno temu, tak, decyzje z dawien dawna wpływają na rzeczywistość teraz.
Jasne. A teraz ja bym chciała się od pana dowiedzieć, a mianowicie o taką rzecz, że to jest zupełnie nowe. W drukach sejmowych się pojawiła projekt ustawy Rada do spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Czy pan już wie mniej więcej o co tam chodzi?
Rozumiem, że to jest projekt poselski, w związku z tym... Ale projekt
poselski,
to nie jest rządowy projekt, więc nie znam tego projektu.
Ale to jest pisowskich posłów projekt.
Być może jest projekt poselski, o którym nie wiem po prostu, w związku z tym,
czyli
że dzisiaj jest złożony, to nie jestem w stanie
się
odnieść ad hoc.
Rzecz. Dobrze, ja to też rozumiem, uznaję ten argument. W takim razie ustawa abolicyjna. Chodzi o to, że niektórzy samorządowcy oddali spisy wyborców Poczcie Polskiej, kiedy były te wybory kopertowe, zanim była wprowadzona ustawa, czyli bez podstawy prawnej to zrobili. I teraz, jak wytłumaczyć takie oto żądanie obozu władzy, żeby sędziowie te sprawy wytaczane przez obywateli albo organizacje umarzać.
Ale jak pani sama powiedziała, ustawa abolicyjna, ustawodawca ma prawo w każdym czasie zdecydować, czy dane działanie jest karane, czy nie jest karane. Jeżeli działanie dane w przyszłości jest zmieniane przez ustawę i jest jak uznawane za niekarane, to wtedy sprawy się umarza. A w tej konkretnej sprawie było tak, że była dwuznaczność prawna, więc my nie chcemy doprowadzać do sytuacji, w której osoby w dobrej wierze, samorządowcy, którzy chcieli, żeby przeprowadzić w konstytucyjnym terminie wybory...
Ale nie było do tego podstaw prawnych.
No, pani redaktor,
nie było ich.
Jedni uważają, że były, drugie,
no nie
że nie.
Było, bo to było tylko rozporządzenie, a nie było ustawy.
Pani, właśnie jest niejednoznaczne orzecznictwo w tym zakresie.
No to tak można sobie wydać teraz rozporządzenie, żeby na przykład Rudych łapać do wora i jest niejednoznaczne.
Ale pani redaktor, no nie. Różnica jest taka, że samorządowcy w tamtym czasie chcieli w dobrej wierze zrealizować swoje obowiązki, które wynikały z przepisów, które realizowały konstytucyjny termin wyborów.
A może chcieli się
być
po prostu
tak, podlizać urzędnicy...
do rządzących.
A to, czyli
wykonać, nawet ubiec stan prawny, żeby przekazać te dane.
Ale to pani uważa, że ci, co nie dali, to się chcieli podlizać opozycji? No, bo
nie,
to jest tak,
oni chcieli poczekać, aż to będzie legalne.
Nie, część samorządowców wtedy bojkotowała realizację...
Realizację konstytucyjnego terminu wyborów.
Ale to
prawnej.
Nie wcześniej, zacznijmy od tych, które miały być najpierw.
No dobra, ale czy od kiedy to posłowie decydują o tym, jak mają orzekać sędziowie?
Pani redaktor, mniej więcej...
Bo tak mniej więcej jest sformułowany
nie, pani redaktor,
ten projekt.
Mniej więcej posłowie decydują o tym, w jaki sposób jest stanowione prawo, od kiedy jest trójpodział władzy. Trójpodział władzy polega na tym, że ktoś stanowi prawo, ktoś się egzekwuje. Mniej więcej od tego czasu posłowie decydują o stanowieniu prawa.
No, ale to może dotyczyć
sądy
przeszłych
egzekwują.
Wyroków, a nie przeszłych.
Nie, są ustawy amnestyjne, jest takie coś jak amnestia, jest takie coś jak abolicja w historii prawodawstwa znajdowało
ale
się
to jest, to jest zwrócone do sędziów. Chodzi o to, że teraz sędziowie mają na życzenie posłów orzekać tak i tak swoich,
nie,
w tych
pani
sprawach.
Redaktor, jeżeli jest depenalizacja...
Tak jest to sformułowane.
No bo jeżeli jest depenalizacja, czyli
no dobra,
mówiąc,
ale to tak nie dogadamy
nie jest,
się.
Ja akurat jestem prawnikiem, w związku z tym próbuję wytłumaczyć to w ten sposób, jak to wygląda z teorii prawa. Tak, jeżeli jest coś depenalizowanego, czyli nie podlega już karze, to osoby, które w tej chwili mają postępowania, mają te postępowania umarzane. Już tak upraszczam, żeby tutaj bełkotu prawnego nie urządzać.
Czyli przyznaje pan, że działano wtedy niezgodnie z prawem.
Nie, właśnie różnica jest taka, że orzecznictwo jest niespójne w tym tym zakresie. Dobra. Podam pani inny przykład.
Ale nie, bo tak, nie ma, niektórzy... musimy teraz przejść. Ja muszę zrobić taką ważną uwagę. Dziękujemy teraz słuchaczom RMF FM. Schodzimy z anteny radiowej. Cały czas jesteśmy w radiu internetowym RMF 24 na stronie rmf24.pl i zapraszamy tam również słuchaczy radia. Oczywiście słuchacze są już z nami, słuchacze radia internetowego. Więc może niech pan już tego nie tłumaczy. Ja rozumiem, że przekonuje pan, że to jest ten projekt przekonujący sędziów do tego, żeby porzucili te sprawy, albo uniewinniali, albo już właściwie uznawali za legalne to, co zrobili ci samorządowcy, którzy oddali dane do Poczcie Polskiej, tak, w czasie wyborów
kopertowych. Pani redaktor, to jest, jeżeli jest sytuacja, w której przepisy są niejednoznaczne i jedna osoba może być za dane działanie skazana, a druga nie, bo orzecznictwo nie jest jednoznaczne, to rolą ustawodawcy jest, żeby w takiej sytuacji przepisy doprecyzować. Jeżeli w prawie jest tak, że dane przestępstwo lub nie przestępstwo, bo taka była w tej sytuacji miejsce. Jeżeli ustawodawca by zdecydował o tym, że dana czynność przestaje być przestępstwem gdziekolwiek w porządku prawnym, to wtedy się postępowania umarza.
Dobra.
Natomiast w tej konkretnej sytuacji była niespójność orzecznictwa i my do tej spójności doprowadzamy. Nie może być tak, że ktoś, kto chce zrealizować wybory, jest karany za to.
Ale nie tyle była niespójność orzecznictwa, co była niespójność stanu prawnego w momencie, kiedy te czyny były...
Ja tylko przypomnę, w jakiej sytuacji wtedy byliśmy, tak?
Były, zaistniały te czyny, ale nie rozmawiajmy już o tym, błagam, bo już tutaj proszę wszystko bardzo jasne. Pan mówi tak, ja mówię siak. Dalej, proszę mi powiedzieć, czy nowy prezydent, przepraszam, nowy wiceminister spraw zagranicznych, czyli Arkadiusz Mularczyk, kiedy on otrzyma nominację, to po pierwsze...
Myślę, że to będzie w tym tygodniu, bo to jest kwestia już formalna, jak rozumiem, wniosek minister Rau dzisiaj złożył albo złoży i w tym tygodniu pan minister będzie powołany.
I czym on ma się zajmować?
No, docelowo, jak rozumiem, wchodzi mniej więcej w te kompetencje, które miał w tej chwili minister Szymon Szynkowski, czyli odpowiada za kwestie europejskie plus za relacje z Niemcami, bo do tej pory minister Szynkowski za nie odpowiadał, a tym bardziej, że skoro zajmował się tematami reparacji, to jest
czyli
naturalne,
reparacje.
Aby to robił.
Reparacje. Czy on
również,
po prostu... Czy Arkadiusz Mularczyk, autor tego raportu na temat szkód i krzywd wyrządzonych przez Niemców w czasie II wojny, czy on po prostu zdobędzie te reparacje dla nas, dla Polski, wywalczy, wynegocjuje jakkolwiek?
Pani redaktor, to jest temat, który będzie przez lata zapewne realizowany, podobnie jak, nie wiem, Namibia wynegocjowała swoje reparacje za rzeczy sprzed ponad 100 lat, tak samo Polska będzie podejmowała w tym zakresie działania. Czy to będzie szybko, to tego nie wiemy. Nie wolno tego tematu odpuszczać.
Jasne.
Nie jesteśmy
czyli
jak Grzegorz Schetyna, który twierdzi, że temat jest zamknięty.
Ale po co się ciągle porównywać do opozycji?
No bo konkurencja na rynku politycznym polega na tym, że jedni robią
ale,
to, a drudzy czegoś nie robią.
Ale też na przykład może polegać na tym, że się jest bardzo kompetentnym i się tłumaczy ludziom w radiu, o co chodzi.
No to ja tłumaczę, że Grzegorz Schetyna twierdzi, że temat jest zamknięty i został zamknięty. Okay, my twierdzimy inaczej.
Jasne. I teraz Arkadiusz Mularczyk jest specjalnym przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który będzie działał w tej sprawie, żebyśmy te reparacje uzyskali.
Nie, to nie jest chyba tak, że pełnomocnikiem zostanie do tych spraw, czy coś takiego. Nie wiem, nie mam tutaj takiej informacji, ale oczywiście za raport odpowiadał. W związku z tym, jako wiceminister spraw zagranicznych, będzie naturalne, żeby te działania kontynuował już w MSZ.
Dlaczego nie mógłby być pełnomocnikiem po prostu?
W sensie, ja nie wiem, czy będzie pełnomocnikiem, bo nie zawsze pełnomocnictwo takie formalne, jako osobna uchwała jest potrzebne. Po prostu to jest zarządzenie kompetencyjne w MSZ-cie wystarczy. Ale być może będzie trzeba też pełnomocnictwo dać.
No dobrze, a Szymon Szynkowski-Welsenk z MSZ-u do KPRM-u przechodzi. Czy on wywalczy nam z kolei pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy?
Myślę, że to jest pytanie bardziej skierowane do strony w Brukseli, niestety, bo tam takiej woli politycznej, aby szybko ten spór zamknąć, nie ma. Ale od tego jest minister Szynkowski, aby te działania, trudne działania dyplomatyczne również podejmować. Ale to nie jest tak, że sukces musi przyjść szybko, tak samo jak nie musi być odległy wcale.
On będzie bardziej skuteczny niż minister Szymański?
Nie wiem, czy będzie bardziej skuteczny, natomiast minister Szynkowski odpowiada wcześniej za sprawy niemieckie. Jak wiemy, ten trójkąt taki, czy może czasami zależy jak popatrzeć na to, ale teraz to pewnie dwa państwa, Niemcy i Francja, w głównej mierze decydują o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. Więc te relacje, które wybudował minister Szynkowski ze stroną niemiecką, myślę, że ułatwią mu wejść w ten proces negocjacyjny.
Ale czy myśli pan tak normalnie, tak tak po prostu, że my w ogóle dostaniemy kiedykolwiek te pieniądze?
Ale pani pyta o środki unijne z KPO czy w ogóle?
Z KPO.
Z KPO myślę, że tak, tylko one będą z opóźnieniem. Natomiast jeżeli chodzi
żebyśmy je dostali, to musimy spełnić warunki, a Komisja Europejska uważa, że ich nie spełniliśmy.
Raz Komisja Europejska stwierdza, że są spełnione, później stwierdza, że są niespełnione.
No właśnie, ale teraz trzeba przekonać Komisję Europejską, że są spełnione. Najlepiej je po prostu spełnić i wtedy będziemy mieli te pieniądze, bo jak na razie to zdaje się, że w ogóle myśmy nie złożyli żadnego wniosku.
Wniosku nie złożyliśmy o KPO, natomiast o klasyczne środki unijne. Tak, Fundusz Spójności, Politykę Rolną. Ja to tłumaczę nie dlatego, że pani tego nie rozdziela, tylko opinia publiczna często to miesza.
Nie, bo chodzą teraz słuchy, że i fundusze spójności są zagrożone.
Nie, tutaj chcę uspokoić, nie ma żadnego pisma z Komisji Europejskiej. Jasne. W tej sprawie, nie ma żadnych działań podejmowanych negatywnych w tej sprawie. Jest umowa partnerstwa, jest umowa na rolnictwo. Te programy będą realizowane.
I będą realizowane. Tak. Natomiast jeżeli o KPO chodzi, to nie wiadomo.
Na razie prefinansujemy to ze środków krajowych i oczekujemy zgodnie z przepisami, że Unia Europejska za zrealizowane projekty środki finansowe zwróci,
ale
bo tak
może
wyglądają
nie zwrócić,
regulacje.
Nie może nie zwrócić, dlatego że nie spełniliśmy tych warunków.
I to jest ta różnica pomiędzy Komisją Europejską i nami.
No my ja wiem, ale to oni mają te pieniądze.
No
nie
pani
my.
Redaktor,
tylko... oni, nie my dajemy, tylko oni dają.
Redaktor,
i teraz my musimy
dają,
ich przekonać,
to jest takie określenie, wie pani, jakby ktoś tutaj, nie wiem, altruistycznie postępował.
No nie, no,
jesteśmy w Unii Europejskiej, bo otworzyliśmy swój rynek, jesteśmy
jasne.
W Unii Europejskiej,
ale wie
podatki.
Pan, no nie czarujmy się. Nie mamy takich funduszy.
To jest konflikt polityczny.
Tak.
No,
ale, nie, to nie jest konflikt,
jest konflikt polityczny. Jest konflikt polityczny i to jest najtrudniejsze.
Ale po co się trzymać, przepraszam, jak pijany płota tych jakichś dziwnych pomysłów takich, że my nie po prostu musimy kosztem tych ogromnych funduszy realizować dziwną skądinąd naprawdę
pani
reformę
redaktor.
Sądownictwa wedle tego, co chce minister Ziobro i prokurator generalny w jednej osobie.
Ale jak pani zauważa, my żadnej reformy, znaczy zrobiliśmy korekty, które były uzgodnione z Komisją Europejską i nadal jest jakiś problem z tym, w związku z tym, no widzi
ale
pani
bo
ten...
Ja myślę, że to komisja powinna, znaczy, no musimy ich przekonać po prostu, że wszystkie warunki
są spełnione. To jest trudne zadanie ministra Szynkowskiego, myślę, że będzie je w najbliższym czasie testował.
No ale Izba Dyscyplinarna została tak zlikwidowana, że nie została zlikwidowana,
została
tylko zmieniła nazwę.
Nie, ale pani redaktor, pan, Komisja Europejska
ja
nie stawia zarzutów
porozmawiać...
wobec nowej Izby.
Nie słyszałem
takich zarzutów.
No tak, ale tam się pojawili przecież ci sędziowie z neokaresu, tak zwanego.
Ale co znaczy neokaresu?
Dobra,
zaczniemy dyskusję bardzo
właśnie,
trudną,
ale nie wchodźmy w to, bo ja, wie pan, mam ileś tych pytań do zadania, które sobie przygotowałam i chcę je zadać. Chciałam zapytać, jak pan ocenia, ale tak szczerze, ten wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, który zabronił aborcji z przyczyn embriopatologicznych, to znaczy z powodu wad płodu nieodwracalnych, to znaczy takich zabiegów już nie ma. 5 kobiet już w Polsce umarło na sepsę w szpitalach, ponieważ nie udzielono im pomocy, zasłaniając się
pani
tym
redaktor,
wyrokiem.
Przede wszystkim zasłaniając się wyrokiem, to jest pani redaktor ma tutaj chyba dobrze to ujęła. Zasłaniając się tym wyrokiem,
no tak,
pomimo tego,
jeżeli,
że aktualne przepisy prawa mówią, że jeżeli istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia matki, to można dokonać niezbędnych
czynności.
Ale wcześniej
kobiety, przed tym wyrokiem, kobiety nie umierały na sepsę w XXI wieku w szpitalach.
Pani redaktor, no myślę, że niestety takich przypadków było też przykrych sporo.
No nie.
Nie zmienia to faktu, że aktualne przepisy prawa mówią, że istnieje, jeżeli istnieje zagrożenie. Zagrożenie
jasne,
tylko.
Ale my nie jesteśmy lekarzami i lekarze by nas przekonywali, tak jak pan jako prawnik przekonuje mnie co do tego, że wszystko jest w porządku z naszym systemem wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. My tego nie wiemy, jak było, ale niewątpliwie ten wyrok, to orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej ma wpływ na to, co się dzieje w polskich szpitalach. Pan się niedawno ożenił, prawda?
Tak.
Co pan myśli tak naprawdę o takiej regulacji, że nie wolno przerwać ciąży z przyczyn nieodwracalnych wad płodu?
Ale pani redaktor, jeżeli ja jest myślę... sytuacja zagrożenia zdrowia i życia matki, bo pani o tym przypadku mówi wcześniej.
No ale zagrożeniem z życia i zdrowia matki może być nieusunięta ciąża.
Ale nie mądź, jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia,
to
lekarz może podjąć taką decyzję, więc tu bądźmy ściśli, prawda?
Dobra,
w tej konkretnej sytuacji.
Ale to jest granie życiem Polek.
Ale pani redaktor dobrze powiedziała, że to lekarze w takiej sytuacji muszą stwierdzić, czy takie zagrożenie istnieje,
też,
czy nie.
Oni mają prawo też jakby bać się o siebie, że złamią prawo, zostaną
ukarani.
Ale
nie złamią prawa w takiej sytuacji.
Nie mogą tego nie móc udowodnić. Ja teraz panu coś przeczytam. Wysoce sobie cenię koalicję, która jest w stanie zmieniać Polskę. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z aborcją, to uważam, że osiągnięty 15 czy 14 lat temu kompromis jest kompromisem, którego nie wolno naruszać. Powtarzam, nie wolno naruszać. Kto to powiedział?
Pani redaktor, być może nawet ktoś ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
Ktoś dosyć istotny.
No pani redaktor, nie wiem, no pani prezydent Lech Kaczyński, bo tak, miał taką wypowiedź przed wielu lat. Natomiast pamiętajmy o tym, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego był na wniosek określonej grupy posłów, części posłów, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tam na przykład pani wielu podpisów ze strony też klubu parlamentarnego PiSu nie znajdzie. Natomiast druga rzecz, że w sensie, że wszystkich tam nie ma posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli
druga rzecz, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest realizowany w porównaniu z Konstytucją. Jeżeli Konstytucja ma określone przepisy, to Trybunał Konstytucyjny musi zinterpretować to w taki sposób, jaki wynika z Konstytucji. To nie jest dobrowolność Trybunału Konstytucyjnego. Zderza normy prawne, konstytucyjną i ustawową.
Konstytucyjny pod przewodem Julii Przyłębskiej odkrycia towarzyskiego Jarosława Kaczyńskiego nie jest w pełni niezawisły.
Pani redaktor, ale
oględnie.
Jak profesor Rzepliński czy profesor Coll mówili wcześniej o ochronie życia, że na przykład jest zakaz zgodnie z konstytucją, bo mają rację, aborcji na życzenie, to też pani zdanie podejmowali tą decyzję w kontrze do konstytucji, czy w jaki sposób postępowali?
Oni na przykład, co zrobił profesor Rzepliński. Oni wydali rozstrzygnięcie na temat klauzuli sumienia. I to było bardzo, bardzo krzywdzące dla pacjentek, dlatego że chodziło o to, że no dobra, nie wchodźmy w to,
aborcja na życzenie w Polsce jest dozwolona zgodnie z polską konstytucją?
Istniała czwarta przesłanka z ważnych przyczyn społecznych.
A to w PRL-u istniała taka.
No ona w pewnym momencie istniała w tej ustawie, potem została usunięta i tak dalej, ale ta ustawa i tak nie jest realizowana.
Ale czy pani zdaniem byłoby zgodne z konstytucją, obecną konstytucją, wprowadzenie aborcji na życzenie?
Tak.
No ale na jakiej podstawie pani to czyli, skoro jest ochrona życia prawna w konstytucji? Że chroni się życie.
Ale
po prostu.
Każdy człowiek też ma prawo do ochrony swojego zdrowia i tak dalej.
Ale teraz konstytucję.
Również psychicznego. To zmieńcie, jeżeli, jak pan uważa. Uważa pan, że... ja nie chcę teraz już tak naprawdę to jest poważna sprawa, jakoś się przekrzykiwać. To jest nieludzkie. Kobiety się boją zachodzić w ciąży w Polsce. Spada dzietność. Boją się, że coś pójdzie nie tak i wylądują na łóżku szpitalnym z sepsą i im nikt nie pomoże.
Pani redaktor, jeszcze raz podkreślę, jeżeli istnieje zagrożenie lub zdrowia życia matki w Polsce, jest możliwość pomocy takiej osobie. Po prostu i lekarz może podjąć nawet najtrudniejszą decyzję. Taki stan prawny aktualny. I oczywiście wszystkie trudne przypadki w takiej sytuacji, wiadomo, że lekarz ma trudną decyzję do podjęcia, ale może robić to zgodnie z prawem, dokonać w tym wypadku aborcji.
Ale tego nie robi. W takim razie na przykład protest służb mundurowych, manifestacja 9 listopada. Jeszcze jeden problem rządu chyba. Rząd proponuje podwyżkę 7,8, a służby mundurowe chcą podwyżki 20%.
Pani redaktor, my tutaj mamy kilka rzeczy do pogodzenia. Z jednej strony to, żeby zwiększyć wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych 7,8%, ale również doprowadzić do bezpieczeństwa budżetowego. Jest trudna sytuacja inflacyjna, trudna sytuacja, jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną.
No jest bardzo trudna.
I dlatego rząd robi to, co może zrobić w aktualnej sytuacji.
No ale to nawet nie dogania tej inflacji.
Tylko pani redaktor, też musimy uważać, żeby nie doprowadzić do hiperinflacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że na samą politykę energetyczną, czyli w sensie obniżenie cen za gaz, za energię elektryczną, my tylko na przyszły rok, w sensie jakby te tarcze kosztują więcej niż cały program 500+. To jest tak dużo środków. W związku z tym my musimy odpowiedzialnie podchodzić do budżetu.
A czy 500+ wzrośnie?
W tej chwili nie ma takich prognoz na przyszły rok. Takiej waloryzacji w budżecie państwa nie ma zabezpieczonej, więc takiej decyzji na ten moment nie ma.
No czy bo wyliczono, że obecnie te 500+ to jest 366.
Pani redaktor, oczywiście inflacja dotyka również świadczenia społeczne.
Ostatnie pytanie zdążę zadać. Przemysław Czarnecki jest zawieszony, czy będzie wyrzucony z partii za pijaństwo?
To już decyduje o tym Komisja Dyscyplinarna w Prawie i Sprawiedliwości.
A jakby pan zrobił? Wyrzucił, czy zostawił?
Pani redaktor, ja nie znam okoliczności tej sytuacji. Nie pochwalam takiej sytuacji, natomiast wiem, że różne problemy się zdarzają w życiu. Grunt to wyciągnąć z tego wnioski. I jeżeli ktoś wyciąga wnioski, to jest inna sytuacja niż gdy powtarza te same błędy.
Tak, umieć przyznać się do błędów.
Pa, pan to powinno poseł być... przeprosił za to zachowanie,
jasne,
więc
ale w ogóle to
powinno reakcja
być wszystkich rządzących taką dewizą. Umiejmy przyznać się do
błędy,
błędów.
Że się zdarzają.
Wszystkich rządzących. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Moim bardzo gościem był Piotr Miller, Kazimiera Szczuka, Radio RMF FM. Zapraszam za tydzień na rozmowę. A nie, właśnie nie. Zapraszam za dwa tygodnie na rozmowę popołudniową.